Wiecie, ostatnio tak się zastanawiam nad tym, co dzieje się, czy to w świecie, czy w Kościele, i widzę ciągłą walkę, która toczy się o duszę człowieka. I ta walka jest nieraz bardzo, bardzo mocna, bym powiedział nawet taka krwawa w cudzysłowie, właśnie o człowieka. I wczoraj też mogłem widzieć to, do czego jest w stanie, co jest w stanie z człowiekiem zrobić grzech, co jest w stanie z człowiekiem zrobić diabeł, ale też i zobaczyłem też wczoraj, co jest w stanie zrobić Bóg z człowiekiem, dla którego już praktycznie z ludzkiego punktu widzenia nie ma nadziei i nie ma szans. I trwa takie, myślę, przeciąganie właśnie o duszę człowieka, jego życie. I w związku z tym, tak rozmyślając nad tym, tak postanowiłem napisać dwa kazania. Jedno z nich dzisiaj wygłoszę, następne to kiedy znowu przypadnie mi w udziale dzielić się Bożym Słowem. I dzisiejsze kazanie nazwałem: co zrobisz, gdy diabeł zaprosi cię na swoją ucztę? Kazanie, które będę chciał wygłosić w następnym czasie, to: co zrobisz z zaproszeniem, które przygotował dla ciebie Bóg? Bo i Bóg zaprasza cię na swoją ucztę, ale również i diabeł zaprasza człowieka do udziału w swojej własnej imprezie. Wielu daje się na tą imprezę złapać, wielu wyląduje na tej imprezie i muszę wam powiedzieć, że wielu ludzi z Kościoła również daje się złapać na takie zaproszenie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali fragment Bożego Słowa z Księgi Daniela, z pierwszego rozdziału, pierwszych 8 wersetów. Księga Daniela, pierwszy rozdział, od 1 do 8. Później pokrótce tam sięgniemy jeszcze w dalsze wersety, ale przyjmiemy jako podstawę czytania dzisiaj te 8 wersetów. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych pośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszal i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Wiecie, my kiedy przyszliśmy do Boga, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, kiedy przyjęliśmy zbawienie z Jego rąk, Biblia mówi, że zostaliśmy przeniesieni z królestwa diabła do królestwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I my tak naprawdę wyszliśmy z terenu wroga. Opuściliśmy te terytorium wroga i przeszliśmy na terytorium Bożego Królestwa. Ale wiecie, walka nie zakończyła się, sprawa nie jest załatwiona. Nie możemy powiedzieć tak, amen i koniec, i się kula już do końca. Wiecie, wróg wciąż zabiega o nasze serca. Wróg wciąż zabiega o nasze dusze i o nasze umysły. I wiecie, i współczesny świat, którego diabeł właśnie do tego używa, zaprasza również Kościół do tego, żeby uczestniczyć w rozpuście, która tak naprawdę przeniknęła już naszą kulturę. serwuje zwodnicze potrawy, które do złudzenia przypominają duchowy pokarm. I wiecie, i na widok tego piekielnego menu, muszę powiedzieć też i z przykrością, ślinią się również i chrześcijanie. Ślinią się również i przywódcy kościelni. Wmawiają w siebie, że jak przyłączą się do tego stołu, to po prostu oni tam będą świadectwem. Oni tam chcą świecić przykładem. Mówią, że trzeba usiąść przy tym stole, zakosztować tam to małe co nieco, aby pozyskać tych ludzi. Nie można odmawiać, jeżeli zapraszają nas. I chcę zaznaczyć, że ja tutaj nie mam na myśli niewychodzenie do ludzi z Ewangelią. Wiecie, co innego znaleźć się między ludźmi tego świata i głosić im Ewangelię, a co innego przyłączyć się do ludzi tego świata i robić to, co oni, pod przykrywką, że się będzie tam świadectwem. Słuchajcie, ja kiedyś na własnej skórze tego doświadczyłem. Pewien brat, który w moich oczach uchodził za bardzo pobożnego, pięknie cytował Pismo Święte, powiem nawet pewne wrażenie na mnie zrobił. Okazało się, że mamy wspólnego kumpla, który prowadzi knajpę. I on mi kiedyś zaproponował, chodź, odwiedzimy tego naszego kumpla. Wiecie, ja 5 lat nie byłem w barze wtedy. Mnie Bóg uwolnił od właśnie chodzenia do barów, na takie imprezy. Ale mówię, skoro tam mogę być świadectwem, to pójdę, wiecie. I poszliśmy razem. No i ten kumpel nam tam zaserwował po Coca-Coli czy jakimś innym napoju. I nagle on częstuje mnie papierosem, ten nasz wspólny kolega. Ja oczywiście odmówiłem, ja nie palę. I wiecie, i myślałem, że po prostu z butów wyskoczę, jak zobaczyłem, że ten brat, tak pięknie czytujący Boże Słowo, wyciąga papierosa i kopci. Wiecie, to miało być świadectwo. Ja byłem w szoku. I wiecie, co stamtąd wyniosłem jedynie? Oprócz tej bolesnej lekcji? Smród z papierosisków na własnym płaszczu. Jeśli jesteś chrześcijaninem i wcinasz równo to, co ten świat serwuje, to chcę ci powiedzieć, że już nie jesteś świadectwem. To daleko ci jest do świadectwa. Bycie świadectwem to bycie świętym. To bycie oddzielonym od tego, co przybiera nawet i pozór zła. Daniel i jego przyjaciele mieli zgoła inną teologię. Oni postanowili być świadectwem, ale nie za cenę kłaniania się kelnerom tego świata. Oni postanowili być świadectwem w zupełnie inny sposób. Oni postanowili być świadectwem przez to, że powzięli decyzję, że oni nie pójdą na taką imprezę. Oni wiedzieli, że żyć świętym życiem to znaczy nie dotykać wszystkiego tego, co skalane jest przez grzech, co przeklęte i nie zasiadać w gronie tych, którzy delektują się tego typu potrawami. Symbolizowali czysty Kościół w ówczesnym, otoczonym grzechem świecie. To jest, wiecie, symbol Kościoła. To jest symbol Kościoła świętego. To jest symbol Kościoła niekalającego się tym, co ten świat serwuje. Dzisiaj wielu ludzi wierzących, którzy nie rozumieją, na czym polega chrześcijaństwo. Dzisiaj wielu z takich ludzi występuje w programie pod tytułem Taniec z demonami. I wiecie, organizują sobie imprezy okolicznościowe w dyskotekach. Tak, to jest najlepsze miejsce, żeby zrobić jakąś, wiecie, imprezę okolicznościową, gdzie, wiecie, chodzą półnagie panienki, gdzie, wiecie, są ekstazy, gdzie zażywają narkotyki, gdzie jest amfetamina, gdzie przy drugim stoliku palą skuny. I to jest najlepsze towarzystwo. Komersy i studniówki w knajpach, gdzie na co dzień jest striptyz. Wiecie, kiedy pracowałem na delegacji we Wrocławiu, a dokładnie tam mieszkaliśmy w Radwanicach, pracodawca wynajmował nam dom. I wiecie, pierwsza noc w tym domu, ja słuchajcie, nie wiem, czy ja tam przespałem 2-3 godziny, to wszystko. I nie mogłem tam spać. Widziałem, że moi koledzy, którzy w ogóle, myślę, że duchowo byli mniej wrażliwi niż ja, dlatego, że narodziłem się na nowo, znałem Pana, czytałem Biblię w tym domu, ale strasznie ja się tam potwornie czułem, słuchajcie. A oni też jakoś tak dziwnie. I mówili, że jakaś żyła tu chyba płynie pod tym budynkiem wodna. I ja poznałem tam ludzi wierzących w tych Radwanicach, wiecie, i zacząłem z nimi chodzić na nabożeństwa. I oni mi kiedyś powiedzieli tak, jak ich odwoziłem do domu, bo jeździłem z tym służbowym samochodem, tam jeździliśmy razem do kościoła. I oni, kiedy zobaczyli, w jakim ja domu mieszkam, pytałem się, czy ja wiem, co tutaj było przed nami. Ja mówię, że nie wiem, co tutaj było przed nami. Mówi, agencja towarzyska. Słuchajcie, agencji towarzyskiej już nie było, ja spać nie mogłem. A więc nie mówcie mi, że takie miejsca są doskonałymi, wiecie, miejscami na to, żeby ludzie, czy młodzież wierząca, czy ludzie wierzący zasiadali w takich miejscach. Przyjęcia urodzinowe dla dzieci z Harry Potterem i z wróżkami Witch w roli głównej. Wiecie, zdziwilibyście się, ile dzieci ludzi wierzących mają na swoich piórnikach albo na swoich teczkach takie czarownice. I nie mówcie mi, że to, wiecie, to tylko rysuneczek. Za tym idzie cała diabelska, wiecie, ideologia. W cudzysłowiu, chrześcijańskie wesela z alkoholem w menu. To coś normalnego. Mój przyjaciel mi opowiadał, że kiedy żenił się, powiedział, że on nawet nie bierze pod uwagę czegoś takiego, żeby był alkohol na weselu. I jego przyszła teściowa postanowiła, zrobiła taką opozycję i postanowiła w innym miejscu ratować sytuację i zrobić imprezę z alkoholem. I tak sobie myślała, że zrobią to, co mają zrobić, tam w kościele staną i tak dalej. Ci sobie pójdą w jedną stronę, a ona zabierze rodzinę, ratując, wiecie, sytuację i pójdzie na tą imprezę, gdzie jest alkohol. I on później mówi tak. Moja teściowa była pierwszą osobą, która przyszła na tą imprezę bez alkoholu i była ostatnią osobą, która na nią wyszła, która wyszła z tej imprezy. Wiecie, oni mieli odwagę powiedzieć, nie, u nas nie będzie żadnego alkoholu. Wiecie, co się okazało? Że to była jedna z najlepszych imprez, nawet dla ludzi, którzy tego alkoholu się domagali. Tylko trzeba mieć odwagę. Trzeba się opowiedzieć, wiecie, i stanąć po stronie świętego Boga, bo Bóg mówi, że jesteśmy świętym ludem. Uczestnictwo w piramidach finansowych. Wiecie, jak widzę, jak słyszę, czym ludzie handlują, ludzie wierzący, w jaki sposób handlują, to płakać mi się chce. Wszystko w imię dobrych stosunków ze światem i korzyści z tego płynących. I siedzisz tu pewnie, patrzysz na mnie, słuchasz i mówisz, kozieł zwariował. Odbiło facetowi. Gdybyś, chłopie, miał Biblię w tym tygodniu w rękach, to byś przynajmniej się czegoś tej Biblii dowiedział. To byś poczytał, że Jezus chodził na imprezy. Przecież Jezus był na imprezie w Kanie Galilejskiej. On poszedł na imprezę do Lewiego. On poszedł na imprezę do Zacheusza. On poszedł na imprezę do Szymona Faryzeusza. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych miejsc. Wiecie, jak Jezus miał ksywę? Żarłok i pijak. Wiecie, ale on nie poszedł na żadną z tych imprez, aby żyć tak jak inni. Ale on poszedł na każdą z tych imprez, aby inni mogli żyć tak jak on. A to jest duża różnica. To jest ogromna różnica. Wiecie, on zaszedł o wiele, o wiele dalej. Jezus zaszedł na Golgotę. Dla mnie i dla ciebie, dla mojego i twojego zbawienia. I Paweł mówi, ukrzyżujcie ciała swoje wraz z jego namiętnościami. To jest cierpienie. Wiecie, kiedyś dla mnie odkryciem, wielkim odkryciem było, wiecie, pewien werset, bodajże z listu do Hebrajczyków, w którym pisze, że i sam Jezus, Boży Syn, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. On, żeby być posłuszny Ojcu, cierpiał. A ja mam freestyle? A mnie nic chrześcijaństwo nie kosztuje? On poszedł na Golgotę, on cierpiał, abym ja nie musiał zasiadać przy jednym stole z demonami. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. To nie jest alternatywa, po prostu nie możecie. Kościele święty, odkupiony krwią Chrystusa, nie możecie. Ja wiem, że nas tam wszystkich ciągnie. Ja wiem, że te smakołyki są takie atrakcyjne i kuszące, ale święty Kościele, nie możecie i amen. Dlatego stawiam dzisiaj sobie i Tobie pytanie. Co zrobisz, gdy diabeł zaprosi Cię na swoją ucztę, a to, że Cię zaprosi, to masz jak w banku? Wiecie, dla wielu ludzi wierzących to, co diabeł mówi, jest wyraźniejsze, dużo wyraźniejsze niż to, co mówi Bóg. Wiecie dlaczego? Ponieważ to, co diabeł oferuje, jest dużo łatwiejsze, jest dużo przyjemniejsze, jest dużo wygodniejsze. Bardziej tak, wiecie, leży w naszej ludzkiej naturze. I chcę powiedzieć nawet to, że szatan stoi nawet w progu kościoła, żeby wręczyć ci zaproszenie na ten świecki bankiet. Dlatego stawiam pytanie, co zrobisz? I chcę powiedzieć, nie rób tego, co robią inni. Nie rób tego, co stało się udziałem innych, że dali się po prostu na to złapać. Jest więcej takich rzeczy, ja powiem tylko o trzech. Przed czym się broń, czego się wystrzegaj. Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, kiedy diabeł zaprosi cię na swoją ucztę, to nie mów, że to zaproszenie masz od Pana. Dobrze zbadaj, skąd przyszło to zaproszenie. Dobrze zbadaj, kto cię zaprasza i czy w tym jest Boża ręka. Wielu chrześcijan nie potrafi odróżnić, co pochodzi od Boga, a co nie. Co jest dla nich dobre, a co może im zaszkodzić. Wymachują diabelskim zaproszeniem na prawo i lewo, mówiąc, że Pan odpowiedział na ich modlitwę. Byle okazja jest traktowana jako przejaw Bożego błogosławieństwa. Ale wiecie, w przypadku Daniela i w przypadku jego przyjaciół, to oni dobrze wiedzieli, co pochodzi od Pana, a co nie. Oni dobrze wiedzieli. Oni dobrze potrafili rozróżnić Boży głos od diabelskiego głosu. Pan Jezus, pamiętacie, co powiedział? Że owce moje głos mój znają. I co? I pójdą, i słuchają. I to jest, wiecie, też bardzo ważne. Znać Boży głos, znać to, co pochodzi od Pana. I wiecie, to, że znaleźli się w niewoli, to było od Pana. Bo tak mówi Biblia. I czytamy w drugim wersecie, a Pan wydał w jego ręce, w ręce Nebukadnesara, Jojakima, króla judzkiego i część naczyń domu Bożego. Zobaczcie, ta niewola to było od Pana. Ale to, że zostali zaproszeni do udziału w tym królewskim stole, to od Pana nie pochodziło. I czytamy w piątym wersecie, zobaczcie, król wyznaczył im dzienne utrzymanie. Widzimy różnicę? Pan wydał Jojakima, a teraz król wyznacza im dzienne utrzymanie. To są dwie różne rzeczy. Jedne jest od Pana, a drugie jest od pogańskiego władcy. Wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. I wiecie, to królewskie żarcie naprawdę musiało kusić. Musiało być bardzo apetyczne, musiało kusić swoim wyglądem i swoim aromatem. I kuchnia babilońska na pewno była, wiecie, apetyczna i godna pożądania, ale ten pokarm i w ogóle udział w takiej imprezie miał po prostu, no bym powiedział, no jedną tylko wadę. To było skalane, to było złe, to było nieczyste. I w praktyce oznaczało to, że w menu znalazło się wszystko to, czego Bóg nie pozwolił jeść Izraelitom. I myślę, że to było z dwóch powodów. Po pierwsze, że zanim to trafiło na stół, było składane pogańskim bóstwom. Tak też i bibliści dochodzą do takich wniosków na podstawie historycznych dokumentów. A po drugie, mogło na stole znaleźć się mięso zwierząt, które Bóg określił jako nieczyste i zabronił jadać Izraelitom. A poza tym, wiesz, ja już nie wspomnę o samym towarzystwie, które tam zasiadało. Nie wspomnę już o winie, które było do oporu i takie imprezy to nie było, wiecie, tak jak dzisiaj szybko w McDonaldzie i wyjazd. Ale to były prawdziwe uczty, suto zakrapiane dobrym winem. Tam panowała rozwiązłość. I wiecie, Daniel i jego przyjaciele nie byli jedynymi uprowadzonymi do niewoli, którzy byli przygotowywani do służby na dworze królewskim. Ale chcę wam powiedzieć, Daniel i jego przyjaciele byli jedynymi, o którym Boże Słowo mówi, że postanowili nie kalać się, idąc na taką ucztę. To nie jest tak, że tylko czterech uprowadzili do niewoli i tylko tych czterech tam przygotowywali. Ich było dużo, dużo więcej. Ale z tej całej gromady tylko o tych czterech Biblia mówi, że postanowili nie kalać się tymi potrawami. I inni w tym czasie, ich bracia, może koledzy, przyjaciele, wiecie, odchodzili od stołu z chorym przeświadczeniem, że Pan ich pobłogosławił. Odchodzili, wiecie, z takimi brzuchami, z tłustymi buziami, z chorym przeświadczeniem, że Pan ich pobłogosławił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że do rzadkości należało to, żeby być niewolnikiem, a jeść jak król. I oni myśleli, że im Pan błogosławi. Ale Pan nie miał nic wspólnego z tym. I Daniel dobrze o tym wiedział. Może warto sobie zadać, kochani, pytanie. Czy Pan ma coś wspólnego z moim biznesem, który prowadzę, albo ze sposobem, w jaki go prowadzę? Może nie stawiałeś sobie nigdy takiego pytania? A może masz chore przeświadczenie, że prowadzisz go nieuczciwie i Pan ci błogosławi? Chcesz powiedzieć, to jest chore, to jest nieprawdziwe i masz jeszcze grzeszne przekonanie. Bóg nie przykłada ręki do czegoś, co jest skalane, do czegoś, co jest nieczyste, do czegoś, co jest nieuczciwe. Pokażcie mi chociaż jeden werset w Biblii, który mówi, że Bóg nieuczciwość błogosławi. A kupię to. Bo o wiele łatwiej jest być nieuczciwym, jak uczciwym. Czy Pan ma coś wspólnego z miejscami, z którymi przebywam? Czy Pan ma coś wspólnego ze znajomościami, które nawiązuję? Czy Pan ma coś wspólnego z programami, które oglądam? Może warto sobie zadać takie pytanie. Czy Pan ma coś wspólnego z moim stylem życia? Czy Bóg dzisiaj o mnie i o tobie mógłby powiedzieć, że jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy postanowili się nie kalać? Wiecie, dla większości dzisiejszych chrześcijan fundamentem nie jest Boże Słowo, ale średnia statystyczna norm obowiązujących w świecie. Wystarczy popatrzeć na komputery. W każdym domu jest komputer. I w każdym domu, również i myślę chrześcijańskim, jest komputer. I wystarczy się zapytać, słuchaj, a co w tym twoim komputerze tyle pirackich programów? Pirackie to znaczy nielegalne. I wiecie, co ludzie odpowiedzą? Wiecie, co jest normą? Normą nie jest Boże Słowo, ale średnia statystyczna. No, wszyscy mają. Chcę powiedzieć, ja nie mam. Może jestem jedyny, a może nie. Ale ja nie mam ani jednego pirackiego programu w komputerze. Przydałyby mi się inne oczywiście. Ale cieszę się czym mam. Bo w moim komputerze nie ma nic skalanego. Kiedyś było. Muszę się przyznać do tego. Ale dzisiaj nie ma. I chcę wam powiedzieć tak. Jeśli masz nielegalny program w komputerze, to kradniesz oprogramowanie. A skoro kradniesz, to jesteś złodziejem. I taki grzech ciąży na tobie. Jeśli chrześcijan zapytamy o działalność gospodarczą, czy uczciwie ją prowadzą, czy uczciwie odprowadzają podatki, każdy powie, że tak. Bo nikt nie spojrzy na Boże Słowo. No, może nie chcę mówić wszyscy. Bo to jest też nieuczciwie, bo wiem, że są ludzie, którzy uczciwie prowadzą interesy. Ale normą znowu jest średnia statystyczna tego świata, a nie Boże Słowo. I wiecie co? No nie da się uczciwie. Nasz kraj jest taki, 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 że się nie da. To zmień branżę. Ale bądź święty. I godnie reprezentuj Boga. Wiecie, jest coraz mniej młodych ludzi w kościołach, którzy nie uprawiają seksu przed małżeństwem. Wiecie dlaczego? No bo to się staje normą. Zobaczcie, jak to wszystko wnika do kościoła. Coraz mniej jest takich ludzi, którzy naprawdę trwają, wiecie, aż do dnia ślubu w czystości. Norma statystyczna tego świata stała się normą wiecie, dla wielu ludzi z Kościoła. Joe Ellis, człowiek, który napisał wiele książek na temat służby Kościoła, Kościół świadomy, Kościół świadomy służby, Kościół świadomy siebie i wiele, wiele innych książek. Napisał kiedyś tak: dzisiejszy Kościół jest tak nienormalny, że kiedy stanie się normalny, to będzie nienormalny. Wiecie, to co dla Boga jest normalne, dla Kościoła jest nienormalne. A to co dla świata jest normalne, to sorry, ale dla Boga jest nienormalne. I pytanie, jaką normą ty się kierujesz w swoim życiu? Czy Bożą normą, czy świecką normą? Wiecie, współczesny Kościół traci smak. Wszystko mu jedno, czym się będzie karmił, jak się będzie karmił. Byleby się tylko najeść, byle być sytym, nieważne jak, nieważne czym, nieważne za jaką cenę. Wiecie, szkoda tylko, że tak wielu ludzi wybiera ochłapy z piekła, mając głębokie przeświadczenie, że się karmią manną z nieba. Nie dajmy się zwieść pozorom. Naprawdę nie dajmy się. Możemy chodzić, wiecie, do jakiegoś liberalnego, zadowolonego z siebie kościółka. Możemy słuchać, wiecie, kaznodziejów, którzy cukierkowate kazania mówią, że jest fajnie i będzie jeszcze fajniej, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Ale wiecie, Bóg ma swoje zasady, których nie zmienił po prostu. I On nie zmieni, bo w Nim nie ma chwilowego zaćmienia. W Nim nie ma ani najmniejszego chwilowego zaćmienia. I On nie zmienił swoich zasad. On jest święty, tego samego również oczekuje od swego ludu. Jeśli żyjesz w grzechu, karmisz się brudami tego świata, porzuć to. A zobaczysz, że dużo więcej skorzystasz. Kolejna rzecz to, kiedy diabeł zaprosi cię na swoją ucztę, to nie zastanawiaj się, czy przyjść, bo w końcu tam wylądujesz. Jak zaczniesz obliczać koszty, to w końcu znajdziesz się, wiecie, na imprezie i gwarantuję ci, że to ci będzie smakować, tylko że to cię będzie coraz bardziej oddalać od twojego Zbawcy, od twojego Mistrza. I kiedy człowiek zbyt długo dyskutuje z pokusą, to w końcu jej ulega. I ktoś napisał, zawsze o wiele łatwiej jest unikać pokusy, niż je odpierać. W chwilach, kiedy czujesz się silny, podejmuj decyzje, które uchronią cię od pokus w przychodzących chwilach, kiedy jesteś słaby. I wiecie, w 5 wersecie czytamy, że król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. I tak brzmiała kusząca propozycja ówczesnego władcy. Wiecie, ci, co dyskutowali z tą pokusą, znaleźli się w gronie bezbożników i zajadali się wszystkim, co im podano. I to nie była jednorazowa przekąska. To nie było, wiecie, tylko jakiś taki, bym powiedział, fast food. Ale ktoś zdecydował się na udział w tej uczcie, to miał ten udział codziennie. Każdego dnia zasiadał do uczty, stając się powoli podobnym do pogan nieznających Boga. Może, nie wiem, nie potrafili na początku, może było im trudno, może było im ciężko, ale w końcu ulegli urokom tych aromatów, tych potraw. I wiecie, i nikt już ich nie zapamiętał jako tych, którzy służą Bogu. Oprócz tych czterech, którzy postanowili się nie kalać. Dokąd, słuchajcie, świat będzie istniał, to wciąż będziemy wspominać tych Bożych mężów, którzy postanowili się nie kalać, którzy są symbolem świętego Kościoła. Wiecie, łatwiej i przyjemniej było przy suto zastawionym stole z winem, niż przy garku z jarzynami i wodą. Jakub pisze, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Moje pytanie dzisiaj do mnie i do ciebie. Czyim chcesz być przyjacielem? Z kim się chcesz tak naprawdę kolegować? Wiecie, nie można jedną nogą tu, a jedną tam. Eliasz, kiedy postanowił rozprawić się z prorokami Baala, mówi, dokąd będziecie kuleć na dwie nogi? Mówi do Izraelitów, nie da się. Bogu służyć Baalowi. Nie da się raz przy jednym stole siedzieć z diabłem, a drugi raz siedzieć z Bogiem. Na jakiej przyjaźni ci bardziej zależy? I jeśli zależy ci na przyjaźni z Bogiem, to podaję trzecią rzecz. Kiedy diabeł zaprosi cię na swoją ucztę, spójrz na Chrystusa. Spójrz na krzyż. Wspomnij, co Chrystus zrobił dla ciebie. Wspomnij, czego cię nauczał przez swoje słowo. I powiedz zdecydowanie nie. Ja nie chcę udziału w tej uczcie. Ja nie chcę udziału przy tym stole. Nie przekonuj się, że jest to coś od Boga. Nie zastanawiaj się, próbując znaleźć w tym coś dobrego. Powiedz nie. Powiedz idź precz, szatanie, Bogu i tylko Jemu będę służył. I tylko Jemu pokłon będę oddawał. To zostałeś powołany do tego, żeby służyć Bogu. I nie chodzić już w obcym jarzmie. Wiecie, Daniel postanowił jeść jak królik, ale żyć jak pomazaniec pański. To była cena, którą zapłacił, ale jak zobaczymy nieco dalej, opłacało się. Dużo więcej na tym skorzystał. I Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. To jest model biblijny Kościoła. Kościół, który postanawia się nie kalać tym, czym żyje świat. Kościół, który robi wszystko, by ustrzec się z plamienia. Kościół, który nie żyje dla siebie, dla swoich przyjemności, ale Kościół, który żyje dla Jezusa. Kościół, który reprezentuje Jezusa. I Kościół, który Go naśladuje. Kościół, który idzie po śladach swojego Pana i swojego Mistrza. Musisz zdecydować, drogi bracie i siostro. Musisz zdecydować, w którą stronę chcesz iść. Jeśli Baal jest Bogiem, jeśli ten świat jest Bogiem, idź w świat. Ale jeśli Bóg jest Bogiem, jeśli Chrystus jest ten, za któremu oddałeś swoje życie, to po prostu idź za Nim. Nie da się iść raz w tą, nie da się iść okrakiem. Jeśli podoba ci się to, co jest w tym świecie, idź w świat. Ale jeśli masz tą głęboką świadomość, skąd wyrwał cię Jezus i że tak naprawdę tylko On jest Bogiem, to idź za Nim całym sercem. A zobaczysz, że dużo więcej skorzystasz. Będziesz szczęśliwszy. Pewien człowiek powiedział, że jest ogromna różnica między byciem wybielonym jak szata, a byciem pobielonym jak grób. Musimy zdecydować, jak chcemy żyć. Czy chcemy być wybieleni jak szata, czy chcemy być tylko pobieleni jak ten grób, wiecie, i tylko z wyglądu wszystko jest dobrze, wszystko jest okej, przychodzę do kościoła, zakładam maskę, zakładam krawat, garnitur i wszystko gra, ale w środku obumieram, w środku, wiecie, coraz mniej życia we mnie, w środku coraz mniej pasji dla Chrystusa we mnie. Jak chcemy żyć? Ja mogę się pobielić przed lustrem. I przyjść udawać, że u mnie wszystko gra jak w najlepszym porządku. Ale gdzie zajdziesz taki pobielony? Lepiej być wybielonym jak szata, bo wtedy zajdziesz tam, do tego miejsca, do którego które Chrystus dla ciebie przygotował. I kiedy postanowisz żyć w czystości, Bóg stanie po twojej stronie. Bóg zawsze staje po stronie tych, którzy postanawiają żyć z Bogiem, którzy pragną Go całym sercem, szczerym sercem. I zobaczcie, w 9 wersecie czytamy, Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. To jest Boża odpowiedź na decyzję Daniela i jego przyjaciół, na ich decyzję życia w świętości, w życia w czystości i w takiego życia z dala od grzechu. Oto Boża odpowiedź, zjednał łaskę. Odpowiedział w cudowny sposób. I Bóg zawsze stoi po stronie tych, którzy chcą żyć czystym życiem. Bóg stanął po stronie Daniela, kiedy ten zaryzykował, aby stanąć po stronie Boga. Wiecie, głowę mogli stracić łącznie z tym przełożonym. Ale on zaryzykował. Zaryzykował żyć dla Boga. Może ty dzisiaj stoisz w takim rozkroku. Z jednej strony ciągnie cię w stronę Boga. Z drugiej strony ciągnie cię w stronę tego świata. Jesteś taki po prostu rozerwany na pół. Pamiętaj, że diabeł nie ma litości. On się nigdy nie nawróci i on nigdy ci nie okaże łaski wtedy, kiedy jej będziesz potrzebował. On skończy z tobą szybciej niż przypuszczasz. Może myślisz, że takie pykanie papieroska to nic takiego strasznego, to tak no jest dopuszczalne. No w niedzielę idę do kościoła, to może zapalę wcześniej rano albo w ogóle nie zapalę. Tak, żeby nie śmierdziało. Przywdziewasz machę i jesteś pobielony jak grób, ale nie jesteś wybielony jak szata. Chcę ci powiedzieć, diabeł obedrze cię ze wszystkiego. On będzie, wiesz, tak powolutku, po niteczce cię rozbierał, aż cię obedrze ze wszystkiego i wystawi na pośmiewisko. A ty będziesz któregoś dnia pukał, Panie, Panie, otwórz mi. I może być za późno. Wzywam cię, drogi bracie i siostro. Apeluję dzisiaj do ciebie z tego miejsca. Zaniechaj grzechu. Zaniechaj życia w nieczystości. Zaniechaj życia, wiecie, z dala od Boga i gdzieś tam doskakiwania do tego stołu i gdzieś czerpania tych smakołyków. Zaniechaj tego. Apeluję do ciebie, abyś wyszedł z tej imprezy, abyś przestał się karmić tymi wymiocinami piekielnymi i nie kalał się tym, co tak naprawdę nie tuczy cię, co tak naprawdę nie karmi cię, ale wysysa z ciebie życie. To, co serwuje ten świat, może i smakuje, ale chcę wam powiedzieć, nie ma żadnej wartości. Wystarczyło 10 dni. Tylko 10 dni, żeby inni zobaczyli, że to, co pochodzi ze stołu Bożego, ma dużo większą wartość. Zrób próbę. Zrób próbę na 10 dni. Spróbuj chociaż 10 dni powstrzymać się od grzechu. Spróbuj chociaż 10 dni walczyć, wytoczyć tą walkę. Bo ja wiem, że człowiek, który siedzi w grzechu, no też nie jest tak prosto się z niego w własnych siłach wyrwać. Ale jest Chrystus, który pokonał twój grzech. Zrób próbę i chociaż 10 dni, nie wiem, gdzieś zdobądź się na wysiłek, pamiętając, że Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Spróbuj przez 10 dni cierpieć w imię Jezusa Chrystusa, żeby żyć czystym życiem, a zobaczysz, ile będziesz miał radości. Zobaczysz, jak wiele się zmieni przez te 10 dni. Wiecie, jak wiele się zmieniło przez te 10 dni w życiu Daniela i jego przyjaciół? Dlatego, że postanowili żyć świętym życiem, nie dlatego, że postanowili być wegetarianami, ale dlatego, że postanowili stanąć po stronie Boga. 10 dni wystarczyło, żeby zobaczyć różnicę. Mówię wam, że 10 dni wystarczy, żeby zobaczyć różnicę w twoim życiu. Jak zaczniesz się modlić, spróbuj 10 dni regularnie się modlić. Spróbuj 10 dni regularnie czytać Boże Słowo. Spróbuj 10 dni walczyć z grzechem, a zobaczysz, że będziesz innym człowiekiem. Spróbuj 10 dni wołać Jezusa. Stanąć po Jego stronie. A będziesz zachęcony, żeby kolejne 10 dni walczyć. I będziesz miał już więcej siły na te kolejne 10 dni. I czytamy, że po upływie 10 dni okazało się, zobaczcie, co się okazało, że lepiej wyglądali, byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm z tego diabelskiego stołu. Zobaczcie, jaki był skutek, jaki był efekt. Byli tężsi, lepiej wyglądali, lepiej się prezentowali. Później dojdziemy do tego, że byli mądrzejsi. Wystarczyło 10 dni, a jak ich życie bardzo się zmieniło. Wiecie, to, co jest prawdziwą wartością, to nie to, co mam na sobie. To nie to, co mam w brzuchu, ale to, co mam w sercu. Oto jest prawdziwa wartość. Wybrali życie w radości, a nie w przyjemności. A wiecie, radość od przyjemności znacznie się różni. Radość to nie to samo, co przyjemność. Wiecie, przyjemność jest osiągalna dla wszystkich ludzi. Wszyscy mogą osiągnąć przyjemność. Radość nie jest osiągalna dla wszystkich ludzi. Aby doznać chwili przyjemności, wystarczy się dobrze najeść. Aby doznać chwili przyjemności, wystarczy sobie dobrze pospać, poleżeć. Wystarczy zaspokoić jakiś popęd. I co, mam przyjemnie? No pewnie, że jest przyjemnie. Ale przyjemność nie jest trwała, ona szybko mija i znów potrzebuje przyjemności. Natomiast aby osiągnąć radość, aby mieć radość w życiu, wiecie, radość to też nie polega na tym, że Biblia mówi radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. I wiecie, nie mam jedzenia w lodówce, nie mam co na tyłek włożyć. Dopiero co z pogrzebu przyszedłem, bo mi na przykład ktoś bliski umarł, a ja się raduję w Panu. To nie o taką radość chodzi. Radość zawsze jest związana z pewnym wysiłkiem. Co czujecie, kiedy zdobędziecie się na odwagę i podzielicie się Ewangelią z jakimś człowiekiem? Powiedzcie, co czujecie? Radość. Powiedzcie, co czujecie, kiedy pokonacie pokusę? Kiedy zdobędziecie się na wysiłek, na trud? Co czujecie? To jest przyjemne? Wiecie, dużo przyjemniejsze jest ulegnięcie pokusie. Ale kiedy zwyciężysz nad pokusą, nie czujesz przyjemności, ale czujesz radość. Co czujecie, kiedy porzucacie grzech i postanawiacie żyć w czystości i świętości? Przyjemność? Grzech jest przyjemny. Ale przeciwstawienie się temu grzechowi, walka z nim, to jest radość. Kiedy zwyciężysz, to jest radość, kiedy po kilku godzinach odejdziesz od komputera z czystym sercem. To jest radość. Wiecie, to jest radość, kiedy możesz żyć czystym życiem. To jest radość. A nie, że się raduje, uśmieszek, macha kolejna, tym razem, że z uśmieszkiem, bo Pan mi się kazał radować, a ja nie mam z czego. Wielu z was płacze. Ja wiem, że wielu z was płacze. Wy przychodzicie i mówicie, jaki wielki jest ból w waszych sercach, w waszych rodzinach i płaczecie. I nigdy bym się nie zdobył na to, aby wam powiedzieć, radujcie się w Panu. Bo radość jest okupowana wysiłkiem. Będziesz miał radość, jak będziesz klęczał i modlił się o osobę, którą kochasz. I wstaniesz. Będziesz miał radość, kiedy będziesz pościł. Radość zawsze jest okupowana wysiłkiem. Nie mylmy tutaj, wiecie, pojęć. Przyjemność jest krótkotrwała. Ona się szybko kończy. Radość jest trwała. Wiecie, smaczna potrawa się kończy. Z łóżka kiedyś trzeba wyleźć. Akt seksualny też się kończy. Ale radość, wiecie, trwa. I doraźna przyjemność, kochani, chcę wam powiedzieć, często kończy się tragicznie. Taka doraźna, taka jednorazowa, często kończy się tragicznie. Niedawno czytaliśmy, maszynista, tak? Wykoleił pociąg. 100 kilometrów jechał na godzinę w miejscu, gdzie można było 14. Wiecie, no, Bogu dzięki, że nikogo nie zabił. Tyle go ta przyjemność kosztowała. Parę puszeczek po piwie, jeszcze nie wiadomo co. To jest przyjemne piwko, wiecie, napić się piwka, poczuć luzik i jest dobrze. Ale ta przyjemność go kosztowała, że siedzi. I wiecie, ta przyjemność go kosztowała, że jest dyscyplinarnie zwolniony. Tragedia w życiu człowieka w zamian za chwilową przyjemność. Przygodny seks często kończy się HIV-em. Wiecie, kiedyś w radiu słyszałem taki apel jednej z rozgłośni. Wtedy pracowałem w Warszawie i to chodziło o warszawskie agencje towarzyskie. I był apel w radiu, wiecie, do mężczyzn, którzy korzystali z agencji takich, takich i takich. Zostały te agencje towarzyskie wymienione. Dlatego, że w tych agencjach pracowała prostytutka czy kilka, które były zarażone HIV-em. I teraz proszą tych mężczyzn, którzy w ostatnim czasie korzystali z tych agencji, żeby zgłosili się do odpowiednich punktów. Wiecie, ja sobie tylko wyobraziłem, co teraz czuje taki facet, który słucha takich wiadomości, który był w takiej agencji. Przyjemność. Teraz go kosztuje strach, lęk, obawę. A czy czasem żony nie zaraził? A co teraz dalej z nim będzie? Tak się kończy chwilowa przyjemność. albo narkotyk. Mam kolegę. I kiedyś, jak byłem młody, byliśmy młodzi, kolegowaliśmy się. Chłopak, który bardzo na perkusji chciał grać. Wiecie, miał perkusję i ćwiczył. I kiedyś postanowił sobie zrobić przyjemność. I poszedł na taką metę, wiecie, gdzie gotowali makiwarę i tam postanowił sobie szprycę zrobić. Postanowił sobie zrobić taką przyjemność i przyćpać. Wiecie, on nie był ćpunem. On tam lubi sobie trawę zapalić i wypić, ale to nie był ćpun. I poszedł i wiecie, jakiś fatalny towar z tego wyszedł, pogotowie go stamtąd wywiozło. 21 lat chłopak jest na wózku. Tyle go kosztowała ta przyjemność. Jednorazowa przyjemność, taka doraźna przyjemność. Bóg jeden wie, ile może kosztować ciebie przyjemność następnym razem. Uleganie przyjemności prowadzi do grzechu i katastrofy życiowej. Obżarstwo, lenistwo, erotomania, alkoholizm, narkomania. To są wszystko efekty ulegania takiej doraźnej przyjemności. I powiem wam, że nikt z tych, którzy temu wszystkiemu ulegają, nie ma radości życia. Nie ma radości życia. Radość życia może wnieść tylko Chrystus do twojego serca. On jest tym pokojem. On jest tym prawdziwym chlebem, po którym nie będziesz pragnął, nie będziesz już głodny. On jest tą prawdziwą, żywą wodą, po której już nie będziesz pragnął. Twoje wszelkie poszukiwania się skończą. Albowiem Królestwo Boże, pisał Paweł, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Oto Królestwo Boże. To nie chwilowe przyjemności, ale to jest to coś, co jest trwałe. Pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Coś, czego my wszyscy tak naprawdę pragniemy. Kiedy patrzymy na politykę, wiecie, myślę, że w wielu sercach naszych jest pragnienie sprawiedliwości. Kiedy patrzymy na nasze rodziny, nasze sytuacje rodzinne, pragnieniem wielu z nas jest pokój. Kiedy patrzymy na nasze życie, pragnieniem z wielu z nas jest radość. I Boże Królestwo ci to gwarantuje. Ale wyjdź. Wyjdź z tej imprezy. I stań znowu po stronie krzyża. Stań znowu po stronie Jezusa Chrystusa. Jezus poniósł krzyż, żebyś miał wieczną radość z wybawienia, nie chwilową przyjemność z grzechu. On oddał swoje życie w cierpieniu, abyś ty mógł żyć w radości. Ale nie można jednocześnie żyć, wiecie, w grzechu i w radości. Będziesz żył w grzechu i w przyjemności, ale będziesz pozbawiony radości, bo nie można żyć w grzechu i w radości. Dlatego rzucam ci dzisiaj wyzwanie, abyś porzucił grzech, abyś porzucił jego przyjemność złudną, oszukańczą i zdradliwą. I przyszedł do Jezusa, a zobaczysz, że wróci ci wartość, wróci ci radość twojego życia. I kiedy zrezygnujesz z udziału z tej diabelskiej imprezy i uchwycisz się Jezusa, otrzymasz dużo, dużo więcej. Daniel wraz z przyjaciółmi odrzucili, wiecie, tak niewiele, a zyskali tak wiele. I czytamy, Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. To, czego by nigdy nie otrzymali przy tym królewskim, babilońskim stole, otrzymali od Boga jedząc jarzyny i zapijając wodą. I wiecie, jak mówię, to nie jest wynik wegetarianizmu, ale to jest wynik posłuszeństwa Bogu. Ci ludzie nie zyskali mądrości przez to, że im marchewka lepiej smakowała. Ale przez to, że postanowili żyć świętym życiem. Dlatego Kościele, sobie i wam dzisiaj rzucam wyzwanie, aby zacząć żyć świętym życiem, jeśli tak nie żyjesz. Abyś zrezygnował ze wszystkiego, co skalane. Ja wiem, że się da. Otrzymasz dużo więcej. Dużo więcej. Moje pytanie jest, jedno z ostatnich dzisiaj moich pytań tutaj. Czy chcesz dołączyć do tych czterech, którzy postanowili się nie kalać? Czy chcesz do nich dołączyć? W objawieniu czytamy: oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto kołacze? Chrystus. A powiedzcie mi, gdzie kołacze? Do kogo? Do Kościoła. Oto stoję i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, ja dzisiaj moją modlitwą jest to, abyś usłyszał głos samego Chrystusa, abyś usłyszał pukanie. Ale wiecie, można słyszeć i wcale można nie otworzyć, bo na przykład ci się nie chce. Bo właśnie ci jest tak dobrze i przyjemnie, leżysz w łóżeczku pod pierzynką i tobie się nie chce wstać. Ja wzywam do tego, abyś zdobył się na wysiłek, otworzył Chrystusowi, który puka. Otworzył mu drzwi. On mówi: wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Zobaczcie, Chrystus chce z nami wieczerzać. Chce wieczerzać ze swoim Kościołem, ze świętym Kościołem, z pozbawionym grzechu Kościołem. On stoi i puka i czekasz, mu otworzysz. Przyłącz się do stołu, przy którym zasiada Pan. Niech was Bóg błogosławi. Amen.